Ładna starość, taki tytuł swojej opowieści, radiowej opowieści, nadała Anna Kolmer. To reportaż, który zrealizowała Aleksandra Mazur-Woroniecka i to jest reportaż z 2018 roku. A przypominamy ten reportaż w Dniu Pracownika Opieki nad Osobami Starszymi. O tej opiece, o różnych formach opieki, o tych właśnie, którzy się tym zajmują, porozmawiamy z naszym gościem, panią profesor Beatą Bugajską, pedagogzką, gerontolożką, dyrektorką Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Starzejemy się.
Tak, no, cieszmy się, że żyjemy coraz dłużej.
Tak zaczęłam z uśmiechem, ale chyba też można z uśmiechem o wszystkim mówić.
Tak, myślę, że warto zawsze szukać pozytywów, zwłaszcza w tych rzeczach, na które nie mamy wpływu, że jednak przemijanie człowieka jest tak wpisane w bieg naszego życia, że no, rodzimy się i umieramy, tak jak rodzą się i umierają galaktyki, gwiazdy. No pytanie tylko, w jak naszemu życiu, obojętnie ile mamy lat, dodać barw, w jaki sposób starzeć się godnie w przyjaznym środowisku i w jaki sposób radzić sobie z różnymi problemami, które mogą się pojawić, na kogo pomoc liczyć, na czyją opiekę. Ten okres starości czy życia na emeryturze przecież jest jednym z najdłuższych okresów życia. Przecież spędzamy na emeryturze 1/4 czy 1/3 życia i na pierwszy rzut oka widać różnicę między potrzebami osób w wieku 60 czy 80 czy 90 czy 100-letnich, a przybywa nam też tej populacji osób najstarszych i będzie przybywać, więc najbardziej różnorodny okres życia, w który wchodzimy z tak różnymi doświadczeniami, potrzebami, umiejętnościami, lękami, nadziejami. Więc wierzę, ja głęboko wierzę w to, że można pogodnie i pięknie się starzeć, ale też mam świadomość tego, że tak jak jesień bywa radosna, złota polska jesień, to bywają te dni takie trudniejsze, listopadowe, gdzie często trudno o godną starość, jeżeli wokół nas nie ma przyjaznych osób, a naszym największym jakby wrogiem jest takie poczucie osamotnienia, czy to, że jesteśmy zdani, no właśnie, na innych, których de facto nie ma.
Przez stulecia raz, że oczywiście nie dożywaliśmy takich lat, o jakich my teraz możemy mówić, mówiąc o wieku dojrzałym czy starości.
Czy późnej dorosłości.
Czy późny, to... bardzo ładne określenie. Podoba mi się.
I takie psychologiczne bardziej.
Psychologiczne bardziej, ale też myślę, że słowa mają znaczenie i to, jak nazwiemy coś, to zaczynamy na to patrzeć jednak z nieco innej perspektywy. Także słowa mają moc.
Też uważam, że mają znaczenie, mają moc, tym bardziej, że nasz mózg myśli trochę schematycznie i w tym współczesnym świecie jednak, w którym dominuje kult młodości, jest tak dużo stereotypów, mitów dotyczących osób starszych, które jeżeli słowa nie będą świadomie używane, to można mieć no niestety taką obawę, że te mity, stereotypy będą utrwalane, przedstawiające osoby starsze jako zależne, bierne, aseksualne. A to jest tak różnorodna faza życia, że no szkoda, żeby być trochę pod presją tych schematów.
Ale wracając do tej mojej pierwotnej myśli, że przez stulecia osobami starszymi, czy też właśnie dojrzałymi, nie, dorosłymi.
Późne osobami dorosłymi, ale w tej późnej dorosłości.
Późnej dorosłości. Opiekowała się po prostu rodzina. To trochę inaczej wyglądało. W tej chwili coraz częściej trudno jest tak zorganizować rodzinom życie, żeby się opiekować swoją mamą, babcią czy prababcią. W związku z czym ta pomoc jest organizowana przez nie tylko instytucje, ale także organizacje pozarządowe. Coraz więcej takich inicjatyw jest, ale my jednak dziś rozmawiamy o pracownikach. O pracownikach, czyli o instytucjach, które się tym zajmują i myślę sobie tak, że chciałabym oddać honor tym ludziom, zwłaszcza dziś mają swoje święto, nie wiem czy świętują, czy pamiętają, ale jeśli nie, to przypominamy, tak, że jest taki tak, dzień jest i bardzo ważne. Mocno się kłaniamy, bo to jest jeden z takich zawodów, który jest nie tylko zawodem, ale jakąś misją. Chociaż mówię to z taką wątpliwością, czy powinnam używać tego słowa misja, dlatego że to jest taki garb, który ktoś z zewnątrz komuś nakłada. Tak? Ty nie tylko pracujesz, ty masz misję, prawda? Ale tu mi nie o to chodziło, rzecz jasna, żeby w ten sposób to traktować.
Myślę,
ale
że to bardziej też można by mówić o pewnego rodzaju powołaniu.
Powołaniu, tak.
Co absolutnie nie sprawia, że oczekujemy, że nie będziemy doceniać tychże osób, bo właśnie to jest ich misja powołania, ale związane też z cechami osobowościowymi. Wiele osób w różnych innych zawodach też ma pasję, też ma powołanie i swoją pracę wykonuje dobrze. Natomiast w przypadku opiekunów osób starszych, czy w ogóle nie tylko osób starszych, w ogóle opiekunów osób wykluczonych, osób dzieci, dorosłych z niepełnosprawnościami. Rzeczywiście tutaj trzeba się wykazywać wyjątkowymi cechami osobowości, takimi umiejętnościami miękkimi, wrażliwością, empatią, ale też bardzo dużą taką odpornością psychiczną i też tutaj bardzo istotna jest ta kwestia, w jaki sposób wspierać również opiekunów w wyczerpaniu, w wypaleniu zawodowym. Także wydaje mi się, że to jest taki wyjątkowy zawód związany też bardzo mocno z cechami osobowymi, niepowtarzalnymi. Nie każdy, nie to, że może zostać opiekunem, pewnie każdy mógłby, natomiast pewnie wiele osób powie, że to nie dla mnie, dlatego że niejednokrotnie zderzenie z problemami, z chorobą, z cierpieniem, niejednokrotnie też i z trudnymi egzystencjalnymi momentami związanymi też ze śmiercią jest tak trudne, że bardzo mocno pochłania, wyczerpuje, nie każdy jest otwarty na wykonywanie takiego zawodu.
Mówiła pani o wypaleniu zawodowym i ono się pewnie pojawia może nawet nie raz gdzieś tam na przestrzeni tej drogi zawodowej. Natomiast czy zdarzają się takie sytuacje, kiedy trudno mówić o samym wypaleniu zawodowym, a raczej zderzeniu wyobrażeń z rzeczywistością?
Myślę, że jak najbardziej tak, dlatego że u nas jeszcze to szkolenie czy edukacja do w ogóle kontaktu z osobami starszymi jeszcze jest, można byłoby tu dużo, dużo mówić, dużo rozwijać i pomimo, że te osoby mają kwalifikacje poprzez kursy, które kończą, szkoły, które kończą, to ja nawet na osobistym przykładzie mogę powiedzieć, że dla mnie, kiedy ja, to wprawdzie już było 25 lat temu, kiedy jeszcze jako młoda osoba zajmująca się naukowo problematyką osób starszych, chciałam zobaczyć, jak to jest tak naprawdę. Zadawałam sobie pytania, czy ja zbyt nie idealizuję. Wówczas podjęłam zatrudnienie w terapii zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej na Kruczej i powiem szczerze, że ja, kiedy miałam takie duże oczekiwania, że to jest super miejsce, to jest miejsce dla mnie, nagle okazało się, że przez pierwsze 3 miesiące ja musiałam sobie radzić z rzeczami, które absolutnie nie byłam w stanie przewidzieć, że w pewnych momentach ja mogę mieć pewną barierę, pewien opór w zderzeniu z wykonywaniem takich prostych czynności związanych poniekąd z fizjologią, że nagle stwierdziłam, że jak to możliwe, kiedy nagle coś mi przeszkadza w postaci być może czasami zapachu, jakichś innych doznań. Więc później przez wiele lat ucząc studentów, dzieliłam się tym doświadczeniem, mówiąc, idźcie na wolontariat, sprawdźcie, może jesteście bardziej predysponowani do pracy z osobami starszymi, może dziećmi, bo z podręczników się tego nie nauczycie. Ja często też uczę i mówię, że w opiece nad osobami starszymi bardzo ważne jest dotyk. Często ludzie nie mają takiego poczucia, że osoba, która przebywa na przykład kilkanaście lat w domu pomocy społecznej albo jest osobą samotną w środowisku, ją przez wiele lat nikt nie dotyka. W takim dobrym, ciepłym, życzliwym przytuleniu, na powitanie każdego dnia, tym bardziej, że jest to trudne w Polsce, bo my też nie jesteśmy zbyt otwarci w takich relacjach w stosunku do osób obcych, ale wiemy, że w naszym prywatnym życiu jest nam bardzo potrzebne. Lubimy być przytulani, dotykani, przytulamy własne dzieci, przytulamy się do rodziców, do własnych dziadków, a tutaj nagle się okazuje...
Chwytamy za rękę,
tak,
chociażby.
Że często w tej opiece, mówimy, to nie może być tylko bed and body, przepraszam, czyli to nie może być tylko praca z łóżkiem i z ciałem, to ma być ten kontakt duchowy, to czasami właśnie zwykłe przywitanie się, a dzień dobry pani Zofio, zwrócenie się po imieniu do danej osoby, spojrzenie w oczy, dotyk. Proszę mi wierzyć, pani redaktor, że tego niejednokrotnie wielu osób trzeba nauczyć, tak jak niejednokrotnie uczymy, jak okazywać godność. Wprawdzie, jeżeli ktoś nie umie okazywać godności na co dzień w relacjach, to jest to później bardzo trudne.
Wyuczenie
tego. Tak, ale w wielu sytuacjach nawet często osoby nie wiedzą, że jednak to jest mieszkaniec, mieszkanka DPS-u, więc zwracamy się jednak, to jest pani Zofia, a nie Zofia, to nie jest babcia, bo babcie mam tylko jedną, czy dwie swoje babcie, to jest relacja rodzinna. Tego wszystkiego trzeba się nauczyć. Więc rzeczywiście myślę, że te wyobrażenia niejednokrotnie związane z trudem opieki, tak jak dotyczą pracowników sfery opieki, tak tym bardziej jest to trudne dla opiekunów rodzinnych, osób starszych, bo nagle wchodzimy w sytuacji braku wielu rozwiązań systemowych, wchodzimy też i często w takie bardzo dylematy etyczne, czy możemy, czy nie możemy, co zrobić, jak zareagować, jak ułożyć to nasze życie. Myślę, że w części poprzez system staramy się zaproponować i wspierać po pierwsze rodziny w opiece, chociaż pomimo tego, że i też będę chciała zaraz opowiedzieć o tym, co mamy w systemie, to jednak w Polsce właściwie ten ciężar opieki, trud opieki spoczywa w zdecydowanej większości, w moim odczuciu, dalej na rodzinie. My często zbyt tak stereotypowo mówimy, a rodzina nie. Nie, rodzina dalej ma to poczucie obowiązku, to, że się zderza z pewną bezradnością, szuka pomocy, ale jednak szuka, ma to poczucie przeorganizowania, ma zapotrzebowanie na informacje, na wsparcie na rodzinie i na samorządach. I to, co my tu w Szczecinie przyjęliśmy od wielu lat, że chcemy skoncentrować się na tych rozwiązaniach wspierających opiekunów, ale jednym z tych rozwiązań w opiece jest też i rozwój usług opiekuńczych w środowisku. Tutaj w tym momencie koordynuję to, zajmuję się tym Centrum Usług Społecznych, czy też opieka w domach pomocy społecznej. Mało kto wie, jakie to są rzesze ludzi, którym naprawdę trzeba podziękować i tym samym, jeżeli tak zrozumiałam intencję pani redaktor, dziękuję w ogóle za to, że radio zwróciło uwagę właśnie na ten wyjątkowy dzień. My często w listopadzie świętujemy bardzo ważny też Dzień Pracownika Socjalnego, natomiast niejednokrotnie z uwagi być może na ten sezon wakacyjny zapominamy, jak ważna jest opieka, a to naprawdę w Szczecinie są rzesze osób, którym nisko się chylę, dziękuję za codzienną pracę, bo chociażby Dom Pomocy Społecznej na Kruczej, na Romera, to w jednym i drugim przeszło 90 opiekunów, Dom Pomocy Społecznej na Broniewskiego, ale my przecież mamy mieszkania wspomagane, 10 w tej chwili mieszkań wspomaganych, których przebywa około 70 osób, to też 3 z nich prowadzi nam Caritas, tam jest prawie 30 opiekunów, ale również usługi opiekuńcze w środowisku. W jednym miesiącu to jest przeszło 1000 osób korzysta z tych usług opiekuńczych, to akurat pracownicy zewnętrznej firmy Pomoc Opieka Pielęgnacja, ale opiekunowie są również w ośrodkach wsparcia, które prowadzimy jako miasto, ale i organizacje pozarządowe. Rządowe, chociażby tak, Złoty Wiek, myślę tutaj o tym ośrodku na Młodzieży Polskiej.
To jest całkiem spora rzesza tak, ludzi, tak, naprawdę.
Tak, tak. Jeżeli mówimy o całodobowej opiece, myślę tutaj o domach pomocy społecznej, to jest praca zmianowa, to jest praca dzień i w nocy. Bo nam przecież rośnie liczba osób niewychodzących ze swojego łóżka, czyli widzimy, że ten zakres samodzielności jest bardzo mały, w związku z tym to jest cały katalog czynności, które trzeba wykonać, związane i z fizjologią, i z nakarmieniem, ale również z monitorowaniem zażywania leków, jeżeli mówimy o usługach opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Plus właśnie to, co jest ważne, ten kontakt z żywym człowiekiem, ta rozmowa. ta uważność na potrzeby, że może ktoś jednak chciałby się napić czegoś. Wiemy, że teraz upałów niestety nie mamy, ale weekend upalny może w końcu nas jakiś będzie czekał, więc zwracajmy uwagę, bądźmy uważni na tych najbliższych, którymi się opiekujemy. Wiemy, że im jesteśmy starsi, tym najzwyczajniej nie chce nam się pić. To jest nawet ta uważność, że a mamo, babciu, ciociu, pani Zosiu, a ile pani dzisiaj wypiła? A nie, szklanka to zdecydowanie za mało. To jest właśnie ta uważność.
Tak szeroko traktując sprawę, to jeszcze bym dołożyła do tej mapy senioralnej w Szczecinie taką całkiem nową rzecz, jaką jest Centrum Aktywności i Wolontariatu Seniorów. To oczywiście traktując tę opiekę bardzo, bardzo, bardzo szeroko. To zaledwie kilka dni, nieco ponad tydzień nawet funkcjonowania, ale to też jest przecież
tak, jeszcze
opieka.
Jeszcze w zastępczej, bo kiedy mówimy o opiekunach, to też mówimy o wolontariuszach. To ta liczba osób, które pomaga drugiemu człowiekowi, czy to będzie bliższy, dalszy członek własnej rodziny, czy właśnie będzie to profesja zawodowa, czy też wolontariusze, tych wolontariuszy poprzez organizacje pozarządowe jest naprawdę bardzo dużo. My nawet nie mamy do końca zidentyfikowanych tychże osób. Jeżeli mówimy o Centrum Aktywności i Wolontariatu Seniorów, na razie w takiej zastępczej lokalizacji.
To jest właśnie w tym centrum usług, tak?
W ramach Centrum Usług Społecznych, tak, ale w tej chwili też remontujemy lokal na Wyszyńskiego. W momencie, kiedy od stycznia zakładam, już tam będzie można pokazać, co de facto robimy. Teraz się do tego przygotowujemy, ale tutaj chcemy też sięgamy do doświadczeń wolontariatu seniorów rozwijanych przez Centrum Seniora. Przypomnę, że tu szczególnie można było mieć takie dobre doświadczenia. Pracownicy Centrum Seniora, to akurat wówczas to centrum prowadziło, dalej zresztą prowadzi stowarzyszenie TWIX, gdzie właśnie wolontariat w czasie pandemii. To przecież też były rzesze osób, które docierały z zakupami, czy w ramach pewnego rodzaju telefonu zaufania, różnych projektów właśnie do osób niesamodzielnych, wymagających opieki, które nie mogą tej opieki otrzymać od najbliższych. Więc wierzę, że te dobre doświadczenia w zakresie wolontariatu opiekuńczego właśnie w tym miejscu, o którym pani redaktor wspomniała, też będą się rozwijać, chociaż jest to też żmudny proces i najtrudniej chyba zachęcić do wolontariatu opiekuńczego. Ale teraz taka też refleksja, wspomniałam o DPS-ach, ale również wyjątkowy, jeżeli chodzi o też pewną trudność jest wolontariat, ale i też praca opiekunów w hospicjach. Bo tutaj rzeczywiście trzeba wykazać się takim hartem ducha i odniesieniem do wartości, kontakcie z rodziną, z tym zderzeniem się z chorobą, z cierpieniem. To też są opiekunowie i bardzo znacząca rola sektora pozarządowego.
Miasto bardzo dużo ma inicjatyw i rozmawiałyśmy tutaj jeszcze zanim zaczęłyśmy rozmawiać oficjalnie na antenie o aktywności związanej z chorobami wieku późno dojrzałego, dorosłego, czyli z Alzheimerem.
Tak, czy w ogóle chorobami otępiennymi.
Jak to teraz wygląda? Bo to jest kontynuowane.
To jest kontynuowane i rozszerzane. My w tej chwili jakby obserwujemy trendy i wiedząc, patrząc na zwykłą piramidę wieku, wiemy, że mając na uwadze to, że po 80 roku życia, kiedy rośnie wielochorobowość, to między innymi też rośnie to ryzyko zachorowania na choroby otępienne również. W związku z tym my musimy się przygotować jako system, jako społeczeństwo w wielu aspektach do wsparcia osób i rodzin z chorobami otępiennymi i tych elementów w systemie jest coraz więcej, planujemy kolejne. Jednym z takich też kluczowych i bardzo często docenianych w ogóle w skali Polski, to jest bon opiekuńczy Alzheimer 75, świadczenie finansowe, jedyne takie w kraju. I przy okazji, jeżeli pani redaktor pozwoli, ponieważ do listopada można jeszcze składać wnioski, zachęcam, bo
ale może warto też powiedzieć słów kilka, szczególnie tym, którzy jeszcze się z tym nie zetknęli, na czym to polega?
To jest świadczenie dla opiekunów, opiekunów opiekujących się osobami chorującymi na chorobę Alzheimera, które mają ukończony 75 rok życia, opiekunów rodzinnych. To ma być takie wsparcie dla opiekunów, żeby drobny zastrzyk finansowy, bo to jest 2 razy po 1000 zł i wystarczy, my nie sprawdzamy dochodów, wystarczy, że opiekun mieszka w Szczecinie, osoba chora mieszka w Szczecinie i poświadcza, że jest członkiem rodziny. Tutaj mówimy o tym najbliższej rodzinie, to może być paradoksalnie, tak się zdarzało, i 100-letni rodzic, ale przeważnie dzieci, oczywiście to głównie aplikują córki, dzieci, rodzeństwo, wnuki, ale i zięć, i synowa, najbliższa rodzina. A jedyne, co jest potrzebne, to zaświadczenie od lekarza geriatry, psychiatry bądź neurologa potwierdzające chorobę Alzheimera. I to nawet tak, że wystarczy, że mamy to zaświadczenie, wiem, że to jest choroba postępująca, degeneracyjna mózgu, gdzie no niestety raczej można się spodziewać, że będzie gorzej, więc nie wymagamy, żeby osoby musiały nam co roku to poświadczać od lekarzy. I wówczas w Szczecińskie Centrum Świadczeń, ulica Kadłubka, taki wniosek się składa. I naprawdę bardzo serdecznie Państwa zachęcam. Dlaczego? Dlatego, że też elementem wniosku jest też taka anonimowa ankieta, którą my od razu odłączamy od dokumentów. My też z biegiem lat rozpoznajemy potrzeby Państwa i w tej chwili stworzyliśmy kolejny ośrodek wsparcia dziennego dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi.
Czyli to się czy też przydaje
tak,
nam
świetlicę
wszystkim.
Wytchnieniową, tak. A w tym roku testujemy też gotowość, zapotrzebowanie na opiekę wytchnieniową, bo szukamy jakiegoś pomysłu, jakiego rodzaju usługę zaprojektować, żeby wszyscy byli z niej zadowoleni. Ale też właśnie i dzięki temu, jak już tam się też w Szczecińskim Centrum Świadczeń dowiedzą Państwo nie tylko o tym świadczeniu, ale również o innych formach wsparcia, bo tu szczególnie ważne są i różnego rodzaju szkolenia, i kursy, i grupy wsparcia dla opiekunów, bo to też ten trud opieki jest obarczony bardzo dużym ryzykiem wypalenia opiekuńczego, ale również w rodzinie, nie tylko pracowników.
To wszystko opiera się na działaniu w tym wypadku samorządu, natomiast każdy osobno działa i to się właśnie jak układa? Układa czy nie układa w jakiś system? Wspomagany przez państwo czy...
Odwołam się do swojego doświadczenia obserwacji tego, co się dzieje na przestrzeni lat. Przeszło 2 dekad, no ja nie boję się tego mówić wprost, że nam cały czas brakuje rozwiązań systemowych i chyba największą uciążliwością samorządowców pod kątem odpowiedzialności za kreowanie polityki senioralnej jest brak integracji usług społecznych, myślę tutaj o pomocy społecznej z ochroną zdrowia, że niejednokrotnie dostrzegamy potrzebę reformy domów pomocy społecznej i to się dzieje. W tej chwili dużo rzeczy jest jakby, można powiedzieć, na tapecie, są dyskutowane, ale też trochę z niepokojem czekam, w jakim kierunku to pójdzie, ponieważ mam przyjemność być członkinią Rady do Spraw Polityki Senioralnej przy ministrze do spraw, tak, polityki senioralnej. Wiemy, że już pani ministra w innej randze będzie się tutaj zajmować tymi wydarzeniami, więc jestem ciekawa, na ile te zapowiedziane, czy już w konsultacjach projekty ujrzą światło dzienne. Cieszy mnie to, że Ministerstwo Zdrowia przedstawiło do zaopiniowania krajowy program działań właśnie w zakresie profilaktyki i działań na rzecz chorób otępiennych. To jest bardzo zbieżne z wieloma kierunkami, które my tutaj bardzo lokalnie realizujemy. No zobaczymy. Dużo rzeczy jest jakby w zapowiedziach, nawet takich drobnych zmian w zakresie czy odpłatności, to może nie drobnych, ale i funkcjonowania DPS-ów. No w tej chwili jest tak, że u nas Dom Pomocy Społecznej tak funkcjonuje, jakby tam były sprawne, samodzielne osoby, a niejednokrotnie z racji tego, że mamy kolejkę do zakładów opiekuńczo-leczniczych, to liczba telefonów, jakie ja odbieram osobiście, jakie wydział odbiera, w różnych odbieramy, ogólnie mówiąc w systemie, prosta, typu, że ktoś jest po operacji, 3 dni, rodzina chce się opiekować, ale nie wie jak, a szpital mówi, że wypisuje. Tak, no bo tak jest zorganizowana ochrona zdrowia, więc ta skala tych problemów, dylematów jest tak duża. Również naszych urzędniczych proszę wierzyć, bo jeżeli nie ma miejsc w zakładzie opiekuńczo-leczniczym interwencyjnie szukamy tego miejsca w domu pomocy społecznej, a domy pomocy społecznej nie są przystosowane do leczenia osób, które często trafiają w bardzo ciężkich stanach. Więc tu potrzeba zmian ustawowych jest duża. Są też projekty, mam nadzieję, że to będzie szło w dobrym kierunku. Ale też mówię, często sprawdzam, bo już nie jedną rzecz gdzieś tam widziałam czy słyszałam. Cały czas uważam, że w tej chwili ciężar ponoszą samorządy i rodziny. Chciałoby się, żeby to było w jakiś inny sposób finansowane. No żadna z ekip rządzących nie miała odwagi nigdy przez 20 lat wprowadzić ubezpieczenia pielęgnacyjnego, więc często mówię, to nie porównujmy się do naszych sąsiadów, bo oni takie ubezpieczenie pielęgnacyjne mają i wiele świadczeń od sanatoriów po inne usługi rehabilitacyjne z tego własnego świadczenia sobie opłacają. Mhm. Więc myślę, że no, skala jest i trzeba na to patrzeć no tak przyszłościowo, że nie tu i teraz, tylko myśleć, co będzie, patrząc na dzietność, że jeżeli my nie rozwiniemy teraz, nie przygotujemy się do zapewnienia opieki niesamodzielnym osobom starszym, to nam będą szybko z rynku pracy odchodzić osoby w wieku produkcyjnym. No i to znowu uruchomi pewne błędne koło, ale no myślę, że to na inną dyskusję. No ja już się też nauczyłam działać w oparciu o te możliwości, które mamy, uruchamiając jak najwięcej zasobów i od września bardziej intensywnie, wrzesień to też jest takim miesiącem świadomości choroby Alzheimera, będziemy się sieciować, wymieniać doświadczeniami tu w Szczecinie po to, żeby pokazywać wzajemne inicjatywy inicjowane przez Zakład Opieki Zdrowotnej, ale i uczelnie, i nasze organizacje, nasze instytucje, bo niejednokrotnie się okazuje, że sami nie wiemy, co tutaj się dzieje. Chcemy zintensyfikować działania w zakresie wymiany doświadczeń i projektowania naszych szczecińskich rozwiązań.
Dziś Dzień Pracownika Opieki nad Osobami Starszymi,
którym do życia często poza zabezpieczeniem potrzeb jest potrzebny też uśmiech, dotyk. I myślę, że to też jest taki dzień podziękowań dla opiekunów, ale też, no ja przynajmniej wysyłam takie ciepłe myśli i przytulenie dla tych wszystkich osób starszych, które być może inaczej myślały o tej swoim ostatnim okresie życia, żebyście pamiętali Państwo, że jesteśmy i wokół Państwa są osoby, które sprawią, że no nie będziecie Państwo sami.
Gościem dziś była profesor Beata Bugajska, pedagogka, gerontolożka. Ja przedstawiając wcześniej nie powiedziałam jeszcze o ważnej instytucji, a mianowicie Uniwersytecie Szczecińskim, Instytut Pedagogiki, bo tutaj mowa była o studentach, o kształceniu, o tej pracy też, więc teraz uzupełniam to przedstawienie i dyrektorka Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję. To jest wyjątkowy dzień.
To jest wyjątkowy dzień. Trochę już się kończy, ale jeszcze przed nami trochę, więc miłego wieczoru życzę. Agata Rokicka. Do usłyszenia.